Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Grzegorz Strzelczyk, pełniący obowiązki prezesa Lotos Petrobaltic, radny Gdańska. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
Został pan pełniącym obowiązki prezesa Lotos Petrobaltic. To kolejna odsłona karuzeli kadrowej w spółkach Skarbu Państwa w naszym regionie?
Raczej dowód pewnej ciągłości. Pytanie prowokacyjne zadawane przez Radio Gdańsk, dlaczego jest zmiana prezesa, czy dlaczego Petrobaltic miał mieć nowego prezesa, wydaje się odpowiedź dość oczywista.
To pytanie, które zadaliśmy na stronie internetowej, anonsując rozmowę z panem.
Tak jest. Także kolega...
To po co ten nowy prezes był do tej pory?
No, kolega Marcin Jastrzębski właśnie od 5 stycznia bodajże prowadzi grupę Lotos całą. Został tam powołany na stanowisko prezesa grupy Lotos. W związku z tym w sposób naturalny przejąłem dowodzenie w Lotosie Petrobaltic.
Mm-hmm. Zmiany w Enerdze, w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w Lotosie, w Lotos Petrobaltic. To są zmiany ostatnich dni? To są jakieś walki frakcyjne wewnątrz PiSu?
Trudno mi mówić o pozostałych spółkach, natomiast jeżeli chodzi o Lotos...
Zna pan wszystkich tych prezesów. Jest pan politykiem Prawa i Sprawiedliwości tutaj w regionie od wielu lat.
Przede wszystkim koncentruję się na własnej pracy i własnej spółce, bo to jest ważny rok dla nas i on będzie kluczowy i będzie rzutował na funkcjonowanie Petrobaltic w następnych latach kolejnych. I rzeczywiście nie mam specjalnie czasu zajmowania się innymi kwestiami, innymi spółkami. Natomiast jeżeli mogę mówić, bo tylko mogę mówić za grupę Lotos, to jak powiedziałem wcześniej, to jest pewnego rodzaju kontynuacja. Tak? Prezes Jastrzębski był prezesem grupy Lotos i pełnił obowiązki prezesa Petrobalticu. Odszedł do grupy Lotos, tam ma dość, że tak powiem, zadań i wyzwań, które będzie musiał realizować. W związku z tym trudno byłoby to godzić z zarządzaniem Petrobalticiem. Ja z kolei od sierpnia, września ubiegłego roku zajmuję się projektem, dość szczegółowo, projektem zagospodarowania złoża B8 i przebudową platformy Petrobaltic. I w sposób naturalny, że tak powiem, przejąłem te funkcje, bo skupiając się na tych rzeczach.
To, że w sposób naturalny przejął pan tę funkcję, to tak, ale ucieka mi pan od odpowiedzi na pytanie o te wojny frakcyjne w Prawie i Sprawiedliwości.
W Lotosie, znaczy ja zawsze wszystkim mówię i łącznie ze swoimi pracownikami, że politykę kończymy za bramą zakładu, tak? I na terenie zakładu u mnie przynajmniej polityki nie ma i z tego co wiem, takie podejście jest całej grupy Lotos.
A polityka kadrowa na Pomorzu?
Znowu pytanie nie do mnie, także...
Jak nie do pana? No, nie. Jest pan politykiem Prawa i Sprawiedliwości, jest pan radnym Prawa i Sprawiedliwości w mieście Gdańsku. No,
to jest pytanie adresowane... Znam proporcje mocium panie. Ja zajmuję się swoimi rzeczami, swoim odcinkiem.
Miejsce w szeregu zna pan swoje.
Dokładnie tak i nie mam, że tak powiem, jakichś chorych ambicji, które by powodowały właśnie, ewentualnie, nie chcę nawet o tym myśleć, brania udziału w jakichkolwiek
Dobrze, to czemu ma służyć ta zmiana? Jakie przed panem cele?
Jak powiedziałem wcześniej, Petrobaltic jest w dość, powiedziałbym, skomplikowanej sytuacji, biorąc pod uwagę uwarunkowania makroekonomiczne, chociażby ceny ropy i generalnie kondycje offshore'u na świecie czy w Europie.
Mhm. Offshore jeszcze niedawno to nie była opłacalna działalność w ostatnich kilku latach.
Tak, tak.
I tutaj, wcześniej tak, ale i teraz ostatnio nie.
Na ten czas przyszedł właśnie, przyszła konieczność przebudowy platformy Petrobaltic, zagospodarowania złoża B8 przy tych stosunkowo niskich cenach.
B8 to jest gdzie?
Tutaj na Bałtyku wysokości rezerwia na północny wschód od
W imieniu B3. Słuchaczy występuje, nie każdy te skróty rozumie.
Na naszym polskim szelfie mamy w tej chwili, eksploatujemy dwa złoża, złoże B3, stare stosunkowo, już powiedziałbym spadającą produkcją i złoże B8, które, jak powiedziałem, musimy zagospodarować do końca tego roku.
W ubiegłym roku Lotos Petrobaltic otrzymał pierwszą koncesję na samodzielne poszukiwanie i rozpoznawanie złóż na lądzie między Elblągiem a Braniewem. To tereny ropo- i gazonośne?
Dyskusje geologów trwają w tej chwili. W ubiegłym roku byłem na takiej konferencji w Warszawie, gdzie zastanawiano się, dlaczego hasło gaz łupkowy skończyło się taką, powiedziałbym, klapą. No i geolodzy, ja ich nazywam szamanami, bo oni zawsze coś potrafią z tych skał i rdzeni wycisnąć, ewentualnie stwierdzić na podstawie skały, czy coś jest, albo czegoś nie ma. Natomiast to jeszcze zupełnie jest inna sprawa, czy to da się jeszcze z tego coś wydobyć. To jest jakby kolejny etap. No w każdym razie chcieliśmy zdywersyfikować swoją działalność. Jeżeli chodzi o Bałtyk, w polskiej strefie mamy rozpoznany dość dokładnie. Wiemy mniej więcej, na co możemy jeszcze liczyć i czego się spodziewać. Tam musimy pewne drobne rzeczy jeszcze przeprowadzić, jeżeli chodzi o koncesje B23, koncesje gazowe. Natomiast dla tej dywersyfikacji tego ryzyka, jako firma wydobywcza, zeszliśmy na ląd, można powiedzieć. Taka współpraca z PGNiG-iem rozpoczęła się już przynajmniej na poziomie koncepcyjnym jeszcze za poprzedniej mojej bytności w Petrobaltiku, czyli w roku 2007. I mamy w tej chwili dwie koncesje wspólne z PGNiG-iem. To jest koncesja Górowo i Łowieckie i Wyspa Wolin.
I tą samodzielną, o której
i samodzielną Młynary, tutaj koło na wysokości Elbląga. To są jakby nasze takie aktywa, które stwarzają pewien potencjał rozwoju lądowego. Tym bardziej, że...
Ale idziecie w ciemno, czy macie rozpoznany teren?
Nie, to wszystko się dzieje na podstawie pierwszego kroku, czyli jakichś tam zdjęć geofizycznych, zdjęć satelitarnych i tam się tych struktur węglowodoronośnych się szuka. A druga rzecz, że jesteśmy właścicielem spółki wydobywczej na Litwie, gdzie mamy tam koncesje lądowe i tutaj kolegów litewskich doświadczenie i wiedzę chcielibyśmy wykorzystać na lądzie, także z naszej strony to jest, powiedziałbym, zejście na ląd z niewielkim ryzykiem.
A jak wpisujecie się w przyjętą przez rząd strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czy w plan Morawieckiego?
No właśnie, jest jeden z projektów, który w konsultacji z Ministerstwem Rozwoju, z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, chcemy za pośrednictwem tego banku skorzystać z funduszy Junckera właśnie, tych rozwojowych. To jest złoże...
Chcecie się rozwijać?
Złoże gazowe B4, B6, wspólnie z partnerem australijskim, tam jest naszym udziałowcem, jest Call Energy. No i dyskutujemy w tej chwili o finansowaniu tego projektu i właśnie, jak powiedziałem, jesteśmy zainteresowani skorzystaniem z tych środków Unii Europejskiej z planu Junckera i to się wpisuje generalnie w strategię rozwoju premiera Morawieckiego.
To jeżeli pan pozwoli, do drugiego przedstawienia pana przejdę, czyli do radnego Gdańska z Prawa i Sprawiedliwości. Aleksandra Adulkiewicz, dotychczasowa szefowa klubu Platformy w Radzie Miasta, będzie nowym zastępcą prezydenta Gdańska. Jak ocenia pan tę zmianę?
Znaczy ja może najpierw odniosę się do pana prezydenta. No cóż.
Ja bym chciał ocenić zmianę. Za chwilę prezydenta Bojanowskiego cenimy.
W 19 roku kadencji Pawła Adamowicza czuję się jak niektórzy cesarze. Przypomnę, że Kaligula i z konia senatora zrobił, także tutaj pan prezydent dość swobodnie sobie prowadzi gospodarkę kadrową.
Chce pan porównać Aleksandrę Dulkiewicz z koniem?
Chciałem tylko porównać mechanizm podejmowania decyzji pana prezydenta Adamowicza i cesarza Kaliguli. Tylko tyle. Ja trzymam kciuki, bardzo je kibicuję. W odróżnieniu od Platformy Obywatelskiej, tej radykalnej, totalnej opozycji, my jesteśmy opozycją odpowiedzialną i dla gdańszczan byłoby dobrze, gdyby Ola Dulkiewicz sobie poradziła na tym stanowisku. Natomiast jeżeli można powiedzieć to, co wczoraj mówiła...
Ma pan wątpliwości?
No więc chcę właśnie powiedzieć, że to, o czym mówiła wczoraj, czym chce się zająć na tym nowym stanowisku, to mnie tak troszeczkę wygląda na to, że chciałaby wesprzeć swojego przyjaciela Piotra Grzelaka, a nie prowadzić politykę inwestycyjną miasta w swoim właśnie własnym wymiarze, bo mówiła o budowie...
Gdzie pan to odnajduje?
No bo mówiła wczorajszych wypowiedziach, że będzie budowała żłobki, przedszkola, inwestycje bliżej mieszkańców, czyli w dzielnicach. To jest między innymi moje hasło wyborcze, bo to cały czas to jest bardzo dobry kierunek. Natomiast obawiam się, że...
Inwestycje w dzielnicach Nowa Bolońska, Nowa Jabłoniowa, Nowa Warszawska, także inwestycje społeczne, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, wsparcie przedsiębiorczości.
No właśnie, to jest tak jakby pomieszany gros z kapustą i działalność, powiedziałbym, w zakresie komunalnym i inwestycyjnym w ogóle. Ale to ja rozumiem, że Ola to jest jej pierwsze takie wystąpienie, może jeszcze niezbyt dogłębnie przemyślała swoje
zadanie. A czym powinna się skupić, jakby pan jej doradził, jako nietotalna opozycja?
To, co jest nieskończone z poprzedniego chociażby projektu i okresu dofinansowania Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że w dalszym ciągu Słowackiego stoi w korkach, mówi się w tej chwili o budowie drogi zielonej, a nie jest skończona trasa Sucharskiego i Słowackiego. Odcinek Nowej Kościuszki chociażby. W tamtym programie to było. Na to dostaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej i tutaj się nic nie dzieje. Także generalnie na tych projektach infrastrukturalnych jak najbardziej. Mówimy o Nowej Bulońskiej. Oczywiście miała być połączona Bulońska z Jabłoniową i to jest jako cel.
Będzie Nowa Bulońska, Nowa Jabłoniowa.
Świetnie.
Bez linii tramwajowej niestety.
Fantastycznie. Tylko właśnie cała akcja społeczna i nazwijmy to konsultacji społecznych, odbywa się na temat tramwaju do Wrzeszcza, czyli w drugą stronę. Tutaj trzeba byłoby się naprawdę zastanowić, jak te inwestycje mają być prowadzone. Wiadomo, że środki są ograniczone.
A uważa pan, że tramwaj z Moreny do Wrzeszcza nie powinien jeździć?
Nie, tylko ja chcę Państwu i Panu Rektorowi zwrócić pewną uwagę, że mówimy cały czas o projekcie tramwajowym Gdańsk-Południe, a mówimy o trasie dokładnie na północny zachód. No więc się zdecydujmy, co my chcemy zrobić. To świadczy o tym, że znowu mamy chaos w inwestycjach, brak przemyślanej, spójnej koncepcji i gdzieś gubimy to, do czego chcielibyśmy dojść na końcu. Czyli jak ta rama komunikacyjna Gdańska ma wyglądać.
To są te zadania, na których powinna się skupić.
I moim zdaniem mam nadzieję, że Ola się na tym skupi i to będzie, teraz mi się będzie koncentrowała i te projekty infrastrukturalne skutecznie przeprowadzi.
Znaczy, Aleksandra Dulkiewicz byłaby dobrym prezydentem Gdańska? Gdyby zastąpiła Pawła Adamowicza?
Kilkanaście lat temu mi się też wydawało, że bycie, czy zostanie prezydentem nie jest niczym skomplikowanym i po kilku latach działalności na niwie miejskiej można się podjąć takiego zadania. Natomiast dzisiaj podchodzę do tego już z większą pokorą i myślę, że Ola, podobnie zresztą jak Piotr Grzelak, jeszcze troszeczkę powinni poterminować.
Czyli trzeba mieć większe doświadczenie w zarządzaniu miastem, żeby zostać prezydentem?
Myślę, że tak. Miasto jest specyficznym organizmem, gdzie łączy się kilka płaszczyzn aktywności, to znaczy aktywność gospodarcza z aktywnością społeczną, z aktywnością socjalną i te wszystkie płaszczyzny trzeba w jakiś sposób umieć zrównoważyć i prowadzić je tak, żeby mieszkańcy... Bo co jest celem prezydenta? Prezydenta jest celem to, żeby zabezpieczyć wszystkie potrzeby mieszkańców zgodnie z ustawą, ale nie tylko. Mhm. To, żeby na przykład, zresztą o tym mówiliśmy też w strategii Gdańsk 2030, żeby mieszkańcy innych regionów Polski czy Europy chcieli do nas przyjeżdżać, chcieli u nas zamieszkać i żyć. Czyli tutaj jest na końcu zawsze najważniejsza jakość życia mieszkańca.
To kto te wszystkie wymogi, które pan wymienił wobec Aleksandry Dulkiewicz, spełnia w Prawie i Sprawiedliwości? Kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gdańska?
Rozmawiamy w tej chwili o tych kandydaturach i na pewno zdecydujemy się na taką osobę, która będzie gwarantowała spełnienie tych wszystkich celów, o których wcześniej mówiłem.
A kto spełnia teraz? Jakieś, nie wiem, 2-3 nazwiska? Nie musi pan podawać tego jednego.
Mamy w swoim środowisku, ale też i nie tylko w środowisku, bo rozmawiamy na szerszych płaszczyznach. To nie musi być prezydent partyjny, czy kandydat na prezydenta partyjnego.
Ale musi posiadać doświadczenie społeczne, i gospodarcze.
To jest ten klucz, przez który właśnie, i ten pryzmat, przez który poszukujemy tego kandydata. Jak powiedziałem, on nie musi mieć nalepki Made in Peace.
Czyli?
No jeszcze chwileczkę musimy poczekać.
A nie obawia się pan, że jeżeli nie macie w tej chwili kandydata, to trudno będzie wygrać wybory z urzędującym prezydentem, jeśli on się zdecyduje na ponowne kandydowanie? To, że nie macie w tej chwili kandydata, nie potraficie albo nie możecie przedstawić jego nazwiska, a więc dalej wypromować, to utrudni wam na przykład próbę rywalizacji choćby z Aleksandrą Dulkiewicz, gdyby ona zdecydowała się kandydować?
Z urzędującym prezydentem zawsze jest trudniej prowadzić rywalizację, bo on ma cały aparat miejski.
Bo ma to doświadczenie, o którym pan mówi.
Ma to doświadczenie lub powinien je mieć. I zresztą teraz ta infrastruktura informacyjna, która powstała wokół Urzędu Miasta Gdańska ze słynnym portalem gdańsk.pl, to jest jedyna tuba propagandowa pana prezydenta i Urzędu Miasta, z którym rzeczywiście trudno rywalizować. Natomiast myślę, że gdańszczanie coraz częściej mają, powiedzmy, refleksję taką, że 19 lat Pawła Adamowicza, a w przyszłym roku to już będzie 20, to może już wystarczy.
Mhm. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi nie dla metropolii trójmiejskiej. Ja przypomnę, że Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęło jednogłośnie decyzję o tym, że chce być obszarem metropolitalnym. Jest ustawa jeszcze przegłosowana przez poprzedni Sejm, ustawa metropolitalna, która pozwala na zasadzie dobrowolności na zrzeszanie się gmin w takie związki. A MSWiA mówi nie. Zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak mówi, że trudno sobie wyobrazić, że jeden głos wszystkich gmin i zrzeszonych i powiatów zrzeszonych obszaru metropolitalnego nie jest zbyt głośnym apelem.
Ja myślę, że to też jest, znaczy nie znam szczegółów, tak od razu mówię, ale z tego, co obserwuję w przestrzeni medialnej, to ministerstwo chyba sobie ustaliło pewnego rodzaju hierarchię. W pierwszej kolejności będzie szła pod tą ustawę metropolitalną Związek Gmin Górnośląskich. W następnej kolejności pewnie...
Pierwsza miała być Warszawa, tylko projekt jakoś dziwnie trafił do Sejmu, potem został chyba wycofany już nawet z Sejmu.
No jeżeli był błędny, to potrafimy się przyznać do błędów. i skorygować to. Nic nie robimy na siłę. W każdym razie z tego, co się domyślam, to jest właśnie kwestia pewnej hierarchii i kolejności. Pierwsza to miała być ta właśnie metropolia górnośląska, potem dopracowana metropolia warszawska i w następnej kolejności mam nadzieję, że będziemy mieli do czynienia tutaj z metropolią trójmiejską.
A ona jest potrzebna, taki związek metropolitalny?
Zawsze duży organizm lepiej negocjuje chociażby dostawy energii, dostawy gazu i innych tego typu
mediów. Wspólną komunikację, wspólną infrastrukturę bardzo często.
Mhm. Znaczy, w pewnym okresie zawsze nadużywane było takie słowo efekt synergii. Ale rzeczywiście na podstawie, na przykładzie metropolii możemy pokazać, że ten efekt synergii jest jest duża szansa, że ten efekt synergii rzeczywiście wystąpi i mieszkańcy będą ponosili mniejsze koszty na swoje bieżące wydatki wynikające chociażby z dostawy surowców energetycznych.
Mhm. To dlaczego nie zrobić tej wspólnej metropolii? Skąd takie stanowisko ministerstwa?
Nie sądzę, żeby to było takie jednoznaczne i bezterminowe stanowisko nie i na wieki nie. Mhm. Tylko jak powiedziałem, to jest pewnego rodzaju hierarchia. Poza tym tutaj z naszej trójmiejskiej metropolii wyszedł ten pomysł, żeby zwiększyć na metropolię wpływy z PIT-u o te 5%. Być może
nie, to jest w ustawie. To jest ustawie przyjętej przez Sejm poprzedniej kadencji. Jest wpisane, że po utworzeniu takiej metropolii jest ekstra dodatkowo 5% z PIT-u.
Być może tu jeszcze wchodzą w grę kwestie finansowe. Jak powiedziałem, duża metropolia śląska, duża metropolia warszawska i duża kolejna metropolia gdańska. Być może też jeszcze tutaj grają rolę jakieś czynniki ekonomiczne.
Warto o to bić się? O tą metropolię?
Docelowo myślę, że tak. To znaczy, żeby było jasne, jesteśmy zawsze za tym, żeby był rozwój zrównoważony. Zresztą ten rząd, pani premier Beaty Szydło bardzo dużo zwraca uwagi na ścianę wschodnią i w tamte regiony, żeby tutaj zminimalizować te różnice tak zwanej Polski B. I to będziemy na pewno robić, bo to jest jakby sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje, koncentracji życia mieszkańców z jednej strony, ale różnych funkcji, które są wykonywane w dużych ośrodkach, takich jak właśnie Katowice, Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk, tylko też musimy pamiętać, które ośrodki tak naprawdę spełniają kryteria metropolitalne, bo z tego, co kiedyś, no, jak przygotowaliśmy strategię Gdańsk 2030, interesowałem się bliżej tym problemem, czytałem różne opracowania, nie tylko polskie, no to tak naprawdę wskazuje się, że w Polsce są w taki sposób naturalny dwa ośrodki, wokół których można budować metropolię. To jest Warszawa
i Katowice.
Mhm.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze, miłego dnia życzę.
Rozmowa kontrolowana.